Pomorska Gazeta Niezależna, przestrzeń dla głosu lokalnych aktywistów i mieszkańców, numer 6, lipiec 2024 roku. Sfinansowano z środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Nowych Inicjatyw Obywatelskich Nowe Wiona lata 2021-2030. Od redakcji, społeczny wpływ na zmiany. Jesteśmy świeżo po wyborach parlamentarnych. Rzeczywistość wokół nas uległa diametralnej zmianie w percepcji wielu ludzi. Historyczne wyniki frekwencji w wyborach na poziomie ok. 74,38% wskazują na poważne zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Ich skalę i siłę dodatkowo wydaje się potwierdzać fakt geometrycznego wręcz wzrostu zainteresowania obradami Sejmu na serwisie YouTube. Czy ten wielki wzrost zainteresowania obywatelskiego uda się utrzymać? Czas pokaże. Ale mógłbym przysiąc, że czuję, że społeczeństwo, jeszcze bardziej podświadomie niż świadomie, poczuło wagę nadchodzących egzystencjalnych wyzwań przyszłości znajdujących się głównie za naszą wschodnią granicą. Piotr Spychalski, Fundacja Zefir. Dlatego jestem pewny, że warto wyjść naprzeciw społecznej woli zaangażowania wartogowego w to, co dzieje się w naszym państwie. W tym ruchu już uczestniczą organizacje pozarządowe, które również wpłynęły dzięki swoim możliwościom funkcjonowania zapewnionym przez państwo w ostatnich latach na ogólny wzrost zaangażowania społecznego, czego częściowym przejawem była historycznie rekordowa frekwencja wyborcza. Olbrzymią potrzebę zmian, która wyzwoliła się z dynamicznych przeobrażeń społecznych, gospodarczych, technologicznych i politycznych ostatnich lat, należy teraz odpowiednio skatalizować. Tutaj na scenę mogą i powinny wejść organizacje NGO, które dzięki swojemu doświadczeniu i jakości połączeń sieciowych z innymi inicjatywami i organizacjami pozarządowymi, które zostały wypracowane w ciągu ostatnich lat, mogą stworzyć warunki dla przebijającego się głosu opinii publicznej do gremiów ustawodawczych w naszym kraju. Zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym temu zadaniu służy m.in. Pomorska Gazeta Niezależna, skrót PGN. To nasz projekt, społeczników, partnerów, pracowników i wolontariuszy Fundacji Zefir, będący naszym wstępnym aktem do zwiększania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, który będzie w stanie w sposób zorganizowany wywierać wpływ na jakość stanowionego prawa w Polsce, a może i Unii Europejskiej. Numer drugi waszej gazety, do której współtworzenia zapraszamy, będzie z okazji uwidocznienia pozytywnych zmian, które dotknęły naszą myśl społeczną, i zostanie poświęcone działalności tzw. wartogów, to jest organizacji lub ludzi, którzy patrzą na ręce lokalnym i centralnym władzom, przeprowadzają własne analizy oraz polemikę doprowadzonych polityki stanowionego prawa, w ten sposób oferując alternatywne źródło wiedzy dla obywateli. Piszę to z wielką dumą, ponieważ wydarzenia ostatnich dni pokazują, że już nie jesteśmy zwykłymi mieszkańcami, a prawdziwymi obywatelami troszczącymi się o losy państwa, od którego w oczywisty sposób zależy los własny. Patriotyzm w powietrzu. W działalności społecznej polskiej młodzieży działamy regionalnie, dlatego chciałbym podejść do tematu również bardziej lokalnie. Jako że mieszkam w Gdyni, pragnę skupić się trochę na przykładzie bliskim memu sercu. Moje miasto szczyci się mianem najbardziej obywatelskiego, w którym jest i działa najwięcej organizacji pozarządowych w przeliczeniu na mieszkańca w całym kraju, a miastem rządzi nieprzerwanie od lat 90. jedna i ta sama ekipa. Ktoś pomyśli, widocznie jest tak dobrze, skoro mieszkańcy decydują w ten sposób. No to więc przyjrzyjmy się faktom. Oczywiście nie sposób opisywać je wszystkie ze względu na ograniczone możliwości gazety, ale warto nadmienić kluczowe obszary, po których można wnioskować, jak się sprawy mają. Nieruchomości drożeją w zastraszającym tempie, infrastruktura nie nadąża za potrzebami komunikacyjnymi, która jest zresztą regularnie ograniczana. Strajki jednostek samorządowych co chwilę grożą wybuchem. Oprócz subiektywnie ładnych nowych obiektów deweloperskich w centrum i luksusowych jeszcze dzielnicach miasta, w sumie niewiele dobrego można powiedzieć o sukcesach ostatnich lat. Owszem, wszystkie eventy typu Open Air, Iron Man, Red Bull Ajirce, Cudach w Jankach, perły samorządu przez pewien czas rozbudzały euforię mieszkańców z powodu dumy rozpoznawalności i marki miasta Gdynia. Do dziś wielokrotnie mam okazję słyszeć w odpowiedzi na informacje, skąd jestem, o tym, że to musi być świetne mieszkać nad morzem, i to jeszcze w Gdyni. Owszem, byłoby, gdyby nad to morze można było swobodnie lub tanio dojechać do centrum miasta. Nie musieć płacić najwyższych cen za parkowanie, płacić astronomicznych nawet jak na warunki morskie cen za lokalne usługi typu fryzjer, gastronomia, wulkanizacja z powodu horrendalnie wysokich opłat za media śmieci i tym podobne. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby wiecznie przeciągające się publiczne inwestycje, których jest jak na lekarstwo, w końcu się skończyły. No i żeby oczywiście mieszkać było też gdzie i za co, bo miasto ani nie kwapi się z budowaniem, skupowaniem lokali komunalnych, ani stworzeniem planów zagospodarowania. Ma za to czas na planowanie, jak wkurzać ludzi z miasta intencjonalnie lub nie, nie wiem co gorsze, o czym świadczy od 25 lat spadająca liczba mieszkańców 15 sierpnia 2024 roku w Pruszczu Gdańskim na strefie spadochronowej Skdiwego Gdańsk. Należącej do Aeroklubu Gdańskiego, odbędzie się dość nietypowe wydarzenie, obejmujące niecodzienny skok spadochronowy. Z okazji Święta Wojska Polskiego skoczkowie spadochronowi ze Stowarzyszenia Uskrzydleni wykonają skok spadochronowy z flagą Polski. W planie skoku zakładany jest skok, a następnie przelot nad lotniskiem z rozpostartą flagą o powierzchni ok. 60,2 m, który odbędzie się w asyście dwóch skoczków kamerzystów, którzy z perspektywy pierwszej osoby zarejestrują to wydarzenie. Skoki z flagą są złożonym i wymagającym przedsięwzięciem, ponieważ poza ogromną atrakcyjnością dla widzów, cechują się także zwiększonym ryzykiem. Samo przygotowanie się do takiego skoku jest wieloetapowym procesem, który obejmuje złożone aspekty techniczne, m.in. odpowiednie obciążenie flagi, jej właściwe złożenie i spakowanie. System mocowania i awaryjnego wypięcia oraz plan samego wyjścia z samolotu, otwarcia spadochronu, rozłożenia flagi i odpowiedniego poruszania się z nią w powietrzu. Michał Sawicki, Uskrzydleni. Możesz też wesprzeć nas bezpośrednio przez serwis Buecofe.to.zefir, korzystając z kodu QR obok. Po części naziemnej przychodzi kolej na praktyczne testy w powietrzu. Umożliwiają sprawdzenie zachowania całego systemu w realnych warunkach i wyłapanie w problematycznych sytuacji lub potencjalnych ryzyk, które mogły nie zostać przewidziane wcześniej. Takie skoki testowe dają też pilotowi spadochronu lepsze rozeznanie w zachowaniu flagi i samego spadochronu z dodatkowym obciążeniem. Flaga sama w sobie nie jest co prawda ciężka, jednak obciążnik do jej stabilizacji to dodatkowe kilogramy, torba, w której się znajduje, oraz odpowiednie elementy mocujące to także nadprogramowa masa, która przekłada się na obciążenie czaszy spadochronu i tym samym jej zachowanie w locie. Wszystkie te elementy muszą być zaplanowane i przećwiczone z wyprzedzeniem ze względów bezpieczeństwa, zarówno spadochroniarzy lecących z flagu, jak i widzów na ziemi. Podczas wszystkich skoków spadochronowych w miejscach ich realizacji, czyli głównie na strefach spadochronowych, jak Skdiwek Gdańsk, obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się poza wyznaczonymi obszarami. Jedynie skoczkowie oraz inny personel lotniczy mogą poruszać się po płycie lotniska, pod warunkiem zachowania zgodnie z obowiązującymi procedurami lotniskowymi. Czego można oczekiwać po zapowiadanym skoku? Na pewno będzie to niesamowity widok, którym będą mogli się cieszyć wszyscy obecni na lotnisku w Pruszczu Gdańskim oraz w jego pobliżu. Flaga zostanie rozpostarta na wysokości ok. 1200-1500 metrów nad ziemią, dzięki czemu będzie dobrze widoczna nawet z większej odległości. A jak taki skok wygląda z perspektywy spadochroniarzy lecących obok? Tak, jak na załączonym zdjęciu. Partnerzy, zdjęcie, Olga Wiewióra-Żaglewska, organizator, Pomorze, dzięki swojemu położeniu nad Bałtykiem, ma szansę stać się kluczowym regionem gospodarczym w Polsce i Europie. Plany inwestycyjne obejmujące energetykę jądrową, rozbudowę portów, budowę farm wiatrowych oraz modernizację infrastruktury drogowej i kolejowej budzą duże zainteresowanie i nadzieje. Czy te inwestycje zostaną zrealizowane? Czy są one rzeczywiście potrzebne? Jak wpłyną na rozwój społeczności lokalnych? Czy inwestycje zostaną zrealizowane? Realizacja dużych inwestycji wymaga długoterminowego planowania, stabilności politycznej oraz współpracy między rządem, samorządami i sektorem prywatnym. W Polsce istnieje duża determinacja, aby rozwijać te kluczowe sektory, energetyka jądrowa, plany budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu są w fazie przygotowawczej. Rząd i inwestorzy kładą duży nacisk na bezpieczeństwo energetyczne i redukcję emisji CO2, rozbudowę portów. Porty w Gdańsku i Gdyni już teraz są modernizowane, aby sprostać rosnącym wymaganiom handlu międzynarodowego, farmy wiatrowe. Pomorze ma idealne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej, a plany budowy nowych farm wiatrowych są dobrze zaawansowane. Infrastruktura drogowa i kolejowa. Programy modernizacji i rozbudowy sieci transportowej są priorytetem zarówno dla władz centralnych, jak i regionalnych. Czy inwestycje są potrzebne? Bezpieczeństwo energetyczne przez budowę elektrowni jądrowej zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju, zmniejszając zależność od importu surowców energetycznych. Ograniczenie emisji CO2. Energia jądrowa jest niskoemisyjnym źródłem energii, co jest kluczowe w walce ze zmianami klimatycznymi. Rozbudowa portów zwiększy przepustowość portów i umożliwi obsługę większej ilości towarów, co przyczyni się do wzrostu handlu międzynarodowego. Rozbudowa portów stworzy nowe miejsca pracy zarówno w fazie budowy, jak i podczas eksploatacji. Farmy wiatrowe to odnawialne źródła energii. Inwestycje w farmy wiatrowe przyczynią się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski. Ochrona środowiska. Produkcja energii z wiatru jest czysta i nie emituje CO2, co pomaga w ochronie środowiska. Infrastruktura drogowa i kolejowa wpływa na poprawę komunikacji dzięki modernizacji dróg i kolei poprawi komunikację w regionie, ułatwiając transport osób i towarów. Lepsza infrastruktura transportowa zwiększy mobilność mieszkańców, ułatwiając im dostęp do pracy, edukacji i usług. Jak inwestycje wpłyną na rozwój społeczności lokalnych? Duże inwestycje przyciągają inwestorów i firmy, co prowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy. Budowa i rozwój infrastruktury portowej, energetyki odnawialnej, nowoczesnych zakładów przemysłowych oraz centrów innowacji będą wymagały zatrudnienia tysięcy pracowników, zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji. Inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową poprawią dostępność regionu, co przełoży się na łatwiejszy dostęp do usług, edukacji i pracy. Lepsze połączenia komunikacyjne zmniejszą czas podróży i zwiększą komfort życia mieszkańców. Dodatkowo, inwestycje w energię odnawialną i infrastrukturę zieloną poprawią jakość powietrza i warunki środowiskowe, co pozytywnie wpłynie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Rozwój infrastruktury portowej, transportowej oraz sektora energetycznego przyczyni się do zwiększenia dochodów regionu. Wyższe wpływy z podatków pozwolą na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych oraz wsparcie społeczności lokalnych poprzez programy edukacyjne, zdrowotne i kulturalne. Rozwój infrastruktury oraz inwestycje w ochronę środowiska i rozwój turystyki przyciągną więcej turystów, co przyniesie dodatkowe dochody dla lokalnych przedsiębiorstw i mieszkańców. Pomorze, dzięki swoim walorom przyrodniczym i kulturalnym, ma ogromny potencjał turystyczny, który może zostać w pełni wykorzystany dzięki odpowiednim inwestycjom. Podsumowując, duże inwestycje na Pomorzu, takie jak energetyka jądrowa, rozbudowa portów, farmy wiatrowe oraz modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej, są nie tylko potrzebne, ale także mają realne szanse na realizację. Te inwestycje przyczynią się do rozwoju gospodarczego regionu, poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności Pomorza jako miejsca do życia i inwestowania. Długofalowe planowanie i realizacja tych projektów przyczynią się do zrównoważonego rozwoju Pomorza oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców. Od redakcji Rozwój Społeczności Lokalnych i Kluczowe Inwestycje na Pomorzu Natalia Dąbrowska, radna dzielnicy Oburze, obecnie pracuje w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. w Dziale Badań i Rozwoju Technologii, zarządzając innowacyjnymi projektami. Z wykształcenia jestem inżynierem z zakresu materiałoznawstwa oraz technologii offshore'owych. W ramach mojej pracy zajmuję się tematyką odnawialnych źródeł energii, a także technologiami wodorowymi. Angażuję się w transformację paliwowo-energetyczną poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań uwzględniając aspekty technologiczne, ekonomiczne i środowiskowe. Prywatnie jestem mamą dwójki chłopców w wieku przedszkolnym i szkolnym, z którymi staram się aktywnie spędzać czas. Jeździmy na wycieczki rowerowe, odkrywając urokliwe zakątki naszej dzielnicy i okolic. Uwielbiamy razem czytać książki, które rozwijają wyobraźnię moich dzieci. Często układamy Lego, tworząc niesamowite i kreatywne konstrukcje. Dzięki wspólnym aktywnościom na świeżym powietrzu oraz w domowym zaciszu uczymy się współpracy, cierpliwości i czerpania radości z prostych, codziennych przyjemności. Perspektywa młodych, działalność w radach dzielnic, kto za tym stoi? Jesteśmy organizacją pozarządową, której celem jest poprawa jakości życia ludzi w lokalnych społecznościach. Realizujemy go poprzez działania na rzecz zwiększenia świadomości w kluczowych dla nas obszarach oraz aktywne wsparcie innych podmiotów, oparte na edukacji, organizacji szkoleń, pomocy merytorycznej oraz promocji dobrych praktyk w działaniach społecznych. Wierzymy, że dobrze zorganizowane, lokalne inicjatywy społeczne są kluczem do budowy odpowiedzialnego, samorządnego społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju naszych małych ojczyzn. Chcesz napisać coś o swojej lokalnej aktywności, problemie społecznym wymagającym rozwiązania? Chcesz zrobić coś dla swojej społeczności, znaleźć podobnych pasjonatów, wolontariuszy czy dowiedzieć się jak pozyskiwać dofinansowanie w ramach działalności społecznej? Ta gazeta powstała z myślą o bohaterach codziennego życia społecznego, takich jak ty. Przyłącz się do budowania społeczności gazety już teraz, a może chcesz zostać partnerem lub patronem naszej gazety? W każdym z tych przypadków zapraszamy do kontaktu. Napisz do nas na kontakt@fundacjazefir.org. Fundacja Zefir, ulica Zamkowa 2, Wejherowo 84200. Możesz też wesprzeć nas bezpośrednio przez serwis Buecofeto Zefir, korzystając z kodu QR obok. Moja kandydatura to także zobowiązanie do walki z problemami społecznymi. Chcę wspierać programy pomocy dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych, organizując różnorodne działania na rzecz integracji społecznej. Uważam, że powinniśmy inicjować i wspierać projekty, które będą oferować wsparcie edukacyjne i emocjonalne dla dzieci i młodzieży, a także rozwijać programy, które promują aktywny i zdrowy tryb życia wśród seniorów. Chciałabym, aby każda osoba, niezależnie od wieku i statusu społecznego, czuła się ważną częścią naszej społeczności. Jestem przekonana, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy uczynić naszą dzielnicę miejscem, w którym każdy będzie mógł realizować swoje pasje, czuć się bezpiecznie i cieszyć się wysoką jakością życia. Wierzę, że razem możemy zbudować lepszą przyszłość dla mieszkańców Oburza. Decyzję o kandydowaniu do Rady Dzielnicy Oburze podjęłam z powodu głębokiego przywiązania do tego miejsca oraz chęci wprowadzenia pozytywnych zmian. Gdynia wraz z dzielnicą Oburze ma dla mnie szczególne znaczenie. To tutaj jako dziecko spędzałam każde wakacje, budując wspomnienia, które są dla mnie niezwykle cenne. Oburze jest integralną częścią mojego życia i czuję silne emocjonalne przywiązanie do tego miejsca. Na przestrzeni ostatnich 20 lat zauważyłam, że Oburze nie zmienia się w takim tempie, jakbym tego oczekiwała. Wiele aspektów dzielnicy pozostaje niezmienionych, co hamuje jej rozwój. Mimo iż Gdynia jako całość systematycznie się rozwija, to dzielnica Oburze zdaje się stać w miejscu. Brakuje tu nowych inwestycji, modernizacji infrastruktury oraz inicjatyw społecznych, które mogłyby poprawić jakość życia mieszkańców. Moim celem jest, aby Oburze stało się miejscem, gdzie mieszkańcy mają dostęp do różnorodnych możliwości spędzania wolnego czasu, lepszej infrastruktury i nowych projektów społecznych. Chciałabym, aby dzielnica oferowała więcej miejsc rekreacyjnych, kulturalnych oraz sportowych, które mogłyby służyć zarówno dzieciom, dorosłym, jak i seniorom. Marzę o nowoczesnych placach zabaw, bezpiecznych ścieżkach rowerowych, zadbanych parkach oraz poprawie infrastruktury drogowej. Chciałabym również, aby rozwijały się lokalne inicjatywy, takie jak festiwale, targi czy warsztaty, które zacieśniałyby więzi międzyludzkie i budowały silną, zintegrowaną społeczność. Jako członek Rady Dzielnicy będę mogła skuteczniej działać na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Oburza. Wierzę, że dzięki mojemu zaangażowaniu i determinacji będę mogła przyczynić się do realizacji projektów, które wpłyną pozytywnie na codzienne życie lokalnej społeczności. Pragnę, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się z dobrze rozwiniętej i nowoczesnej dzielnicy. Chciałabym, aby Oburze było miejscem, z którego mieszkańcy będą dumni i do którego będą chętnie wracać, tak jak ja to robiłam przez wszystkie lata. Wierzę, że inwestując w rozwój dzielnicy, przyczynimy się do podniesienia jej prestiżu i atrakcyjności. Jako członek Rady Dzielnicy będę dążyć do tego, aby głos każdego mieszkańca był słyszany. Regularne spotkania z mieszkańcami pozwolą na wspólne omawianie problemów i szukaniu najlepszych rozwiązań. Chcę, aby każdy czuł, że ma realny wpływ na to, co dzieje się w naszej dzielnicy. Wierzę, że wspólnie możemy zrealizować wiele wartościowych inicjatyw i uczynić naszą dzielnicę przyjazną wszystkim pokoleniom. Perspektywa młodych pasja, Zaangażowanie i wsparcie dla młodego pokolenia minęło prawie 10 lat, odkąd rozpocząłem swoją przygodę w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska oraz Młodzieżowej Radzie Województwa Pomorskiego. W MRMG obu kadencjach pełniłem funkcję przewodniczącej, a te doświadczenia zdefiniowały moje pasje do aktywności społecznej. To właśnie tam nauczyłem się, jak ważna jest współpraca, projektowanie i realizacja działań, które mają realny wpływ na społeczność. Na przestrzeni lat miałem zaszczyt współorganizować liczne wydarzenia i konferencje poświęcone młodzieży oraz polityce młodzieżowej. To doświadczenie otworzyło przede mną drzwi do jeszcze szerszej współpracy. Zostałem członkiem Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji, gdzie zasiadałem w prezydium, a także Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz zespołu monitorującego program Gwarancje dla Młodzieży. Każda z tych ról nauczyła mnie, jak ważny jest głos młodzieży w procesach decyzyjnych. Z biegiem czasu postanowiłem zaangażować się w lokalną politykę i zostałem przewodniczącą Rady Dzielnicy Stogi w Gdańsku, pełniąc tę funkcję i mandat do 2023 roku i lokalnych inicjatyw, które stopniowo przeradzają się w większe, ogólnopolskie projekty. Działalność społeczna nauczyła mnie także, jak ważna jest współpraca i budowanie relacji. Bez wsparcia i zaangażowania innych osób wiele z moich projektów nie mogłoby się udać. Dlatego ogromnie cenię sobie każde partnerstwo i każdą możliwość współpracy, które przyczyniają się do realizacji naszych wspólnych celów. Patrząc wstecz na te 10 lat działalności, jestem dumna z tego, co udało się osiągnąć. Ale jednocześnie jestem świadoma, jak wiele jeszcze przed nami. Świat się zmienia, a wraz z nim zmieniają się wyzwania, przed którymi stoimy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nieustannie się rozwijali, uczyli się nowych rzeczy i dostosowywali nasze działania do zmieniającej się rzeczywistości. Moją misją jest inspirowanie i wspieranie młodych ludzi, aby mieli odwagę marzyć i realizować swoje pasje. Wierzę, że każdy z nas ma potencjał, aby zmieniać świat na lepsze. Wystarczy tylko dać sobie szansę i podjąć pierwsze kroki w kierunku realizacji swoich marzeń. I to właśnie chcę robić, pomagać młodym ludziom stawiać te pierwsze kroki i wspierać ich na każdym etapie ich drogi. W 2021 roku, kierując się chęcią jeszcze większego wpływu na rozwój młodzieży, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i założyłem Fundację Aureum. To przedsięwzięcie zrodziło się z pasji i zaangażowania, jakie dzielę z innymi miłośnikami działalności społecznej. Fundacja Aureum wspiera młodych ludzi, którzy dążą do nieustannego rozwoju poprzez organizację projektów takich jak Kuźnia Liderów oraz Kuźnia Liderów 2.0. Te merytoryczne weekendowe zjazdy pełne są warsztatów, ćwiczeń, wyjść studyjnych oraz spotkań z przedstawicielami świata biznesu, NGO, polityki i administracji publicznej. Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umiejętności, ale także pomoc w wejściu na rynek pracy. Obecnie rekrutujemy do projektu Kuźni Liderów 2.0, który kontynuuje wcześniejsze edycje, koncentrując się na tematyce sztucznej inteligencji, biznesu, PR oraz nowoczesnych technologii. Wierzę, że młode pokolenie zasługuje na wsparcie i odpowiednie narzędzia, by mogło odnaleźć swoje miejsce w dynamicznie zmieniającym się świecie. Kuźnia Liderów i jej kolejna odsłona, Kuźnia Liderów 2.0, to inicjatywy, które mają na celu wykształcenie przyszłych liderów. Nasze zjazdy to nie tylko nauka, ale także okazja do networkingu i nawiązania trwałych relacji z ludźmi, którzy mogą stać się mentorami i partnerami w dalszej drodze zawodowej. Działalność w NGO oraz moje zaangażowanie w aktywność społeczną to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. Każde spotkanie, każde wydarzenie i każda rozmowa z młodymi ludźmi utwierdzają mnie w przekonaniu, że warto działać i inspirować innych do działania. Wierzę, że poprzez współpracę możemy stworzyć lepsze jutro dla nas wszystkich. Pomagając młodym ludziom, budujemy fundamenty na przyszłość, której wszyscy pragniemy. To dla mnie największa nagroda, widzieć, jak młodzi ludzie stają się liderami, którzy zmieniają świat na lepsze. Fundacja Aureum to także platforma do realizacji nowych, innowacyjnych projektów. Jednym z naszych najnowszych przedsięwzięć jest program mentorstwa, w ramach którego doświadczeni profesjonaliści wspierają młodych ludzi w ich rozwoju zawodowym i osobistym. Dzięki temu młodzież ma możliwość zdobycia nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Jako członkini rad, a teraz prezes Fundacji Aureum, Zawsze staram się być blisko ludzi, dla których działam. To właśnie bezpośredni kontakt z młodzieżą i mieszkańcami daje mi najwięcej energii i inspiracji do dalszej pracy. Wierzę, że prawdziwe zmiany zaczynają się od małych kroków. Paulina Nowak, Fundacja Aureum. Konieczność sprawozdawcza w organizacjach pozarządowych, NGO, w Polsce obejmuje kilka kluczowych obowiązków, które są regulowane przez różne przepisy prawne. Główne wymagania dotyczące sprawozdawczości NGO to 1. Sprawozdanie finansowe. Każda organizacja pozarządowa musi sporządzać roczne sprawozdanie finansowe. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych reguluje ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Sprawozdanie finansowe powinno zawierać bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Sprawozdanie merytoryczne. Obok sprawozdania finansowego, NGO muszą również sporządzać sprawozdanie merytoryczne z działalności, które opisuje realizowane przez organizację cele statutowe oraz podejmowane działania. Ilona Spychalska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Księgowość w NGO. Poradnik dla początkujących. Część 2-3. Złożenie sprawozdań. Sprawozdania muszą być złożone do odpowiednich organów, w zależności od formy prawnej organizacji. Fundacje, sprawozdania finansowe i merytoryczne muszą być składane do ministra właściwego do spraw polityki społecznej, a także publikowane w Monitorze Polskim B. Stowarzyszenia muszą złożyć sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS, oraz, jeśli otrzymują środki publiczne, mogą być zobowiązane do publikacji na stronie internetowej organizacji. 4. Audyt finansowy. W przypadku organizacji, które spełniają określone kryteria, np. przychody przekraczające 3 miliony złotych, istnieje obowiązek przeprowadzenia audytu finansowego przez biegłego rewidenta. 5. Informacje do Urzędu Skarbowego. Organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, OPP, muszą również złożyć roczne sprawozdanie do Urzędu Skarbowego na formularzu CIT 8. 6. Publiczna dostępność. Sprawozdań OPP są zobowiązane do publikacji swoich sprawozdań finansowych i merytorycznych na swojej stronie internetowej, co ma na celu zapewnienie przejrzystości i dostępności informacji dla społeczeństwa. Przepisy regulujące sprawozdawczość w NGO. Główne akty prawne regulujące obowiązki sprawozdawcze NGO w Polsce to ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, rozporządzenia ministra właściwego do spraw polityki społecznej dotyczące szczegółowych zasad sporządzania sprawozdań. Spełnienie tych wymagań jest kluczowe dla transparentności i wiarygodności NGO, co ma szczególne znaczenie w kontekście zdobywania zaufania darczyńców oraz współpracy z instytucjami publicznymi i prywatnymi.